Karolina Stasiak, rozpoczynamy serwis informacyjny. Ojciec Święty Franciszek zachęcał wiernych w Watykanie, aby docenili milczenie, wstrzemięźliwość i słuchanie oraz stali się wiarygodnymi głosami zwiastującymi Chrystusa. Papież mówił o tym w rozważaniu poprzedzającym niedzielną modlitwę Anioł Pański. Zwracając się do wiernych, Franciszek nauczał, że dobre życie nie oznacza napełniania się rzeczami bezużytecznymi, ale pozbycia się tego, co zbędne. Jak wskazywał, chodzi o zagłębienie się w siebie, aby uchwycić to, co jest naprawdę ważne wobec Boga. Papież nawiązał do Ewangelii o Janie Chrzcicielu, która opisuje go jako głos wołający na pustyni. Pustynia, jak mówił, jest miejscem ciszy, w którym nie można pozwolić sobie na rozpamiętywanie rzeczy bezużytecznych, ale trzeba skoncentrować się na tym, co niezbędne do życia. Ojciec Święty zachęcał wszystkich, by pokochali pustynię i docenili milczenie.
Możemy zapytać się, jakie miejsce zajmuje milczenie w trakcie mojego życia, mojego dnia? Czy jest to milczenie puste, być może przytłaczające? Czy jest to przestrzeń słuchania, modlitwy, w którym strzeżemy serca? Czy moje życie jest wstrzemięźliwe, czy też jest pełne rzeczy zbędnych? Nawet jeśli oznacza to pójście pod prąd, doceńmy milczenie, wstrzemięźliwość i słuchanie. Niech Maryja, Dziewica Milczenia, pomoże nam pokochać pustynię, abyśmy stali się wiarygodnymi głosami zwiastującymi jej przychodzącego Syna.
Na niedzielnym spotkaniu z wiernymi Franciszek ponownie wezwał też do podjęcia starań o pokój na Ukrainie, w Ziemi Świętej oraz o porozumienie między Armenią a Azerbejdżanem. Papież przypomniał ponadto, że 65 lat temu podpisana została powszechna deklaracja praw człowieka. W związku z tym zaapelował, aby w strefach objętych wojną chronić cywilów, szpitale, świątynie oraz uwolnić zakładników i umożliwić pomoc humanitarną. W niedzielę obchodziliśmy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tym roku towarzyszyło mu hasło „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Z tej okazji w parafiach w całej Polsce przeprowadzono zbiórki do puszek. Zebrane środki przeznaczone będą na wsparcie katolików z krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Miziński, wskazał, że Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie to okazja do wyrażenia solidarności z potrzebującymi.
Ten dzień uwrażliwiający wszystkich nas katolików w Kościele, który jest w Polsce i wzywającym do tego, aby trwać na modlitwie za naszych braci i siostry potrzebujących, żyjących za wschodnią granicą i dzielić się tymi środkami materialnymi, które są możliwe z naszej strony do przekazania, a tam tak bardzo potrzebne.
W tym roku Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przeznaczył ponad 3 miliony złotych na realizację 194 próśb z 15 krajów. Były to m.in. transporty z pomocą humanitarną. Dyrektor zespołu, ksiądz Leszek Kryża, wyjaśnił, że pomoc trafia m.in. na Ukrainę i do Armenii.
Armenia zmaga się z eksodusem Ormian z Górskiego Karabachu i tamtejszy kościół napisał taki list pełen takiej rozpaczliwej prośby, żebyśmy o nich nie zapominali. Nasza reakcja była natychmiastowa. Pojechałem tam do Armenii, żeby na miejscu zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jakie są potrzeby i dzięki tym spotkaniom tam na miejscu udało nam się już takie 3 domy dla uchodźców wyremontować i one rzeczywiście będą przeznaczone dla ludzi najstarszych, samotnych, dla ludzi, którzy już nie mają gdzie wrócić i nie mają nikogo, kto by się nimi zajął.
Środki z Funduszu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przeznaczone są także na organizację letniego wypoczynku dla najmłodszych. Do Polski dotarło betlejemskie światło pokoju. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego odebrali w niedzielę w Zakopanem od słowackich skautów harcerze. Uroczystość miała miejsce w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Zgromadziła blisko 3000 harcerzy, którzy zabrali płomień do miejscowości w całej Polsce. Archidiecezjalny duszpasterz harcerzy z Białegostoku, ksiądz Tomasz Kozłowski, podczas homilii przypomniał, że w tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Czyńmy pokój”.
I warto się starać o ten pokój. Kiedy będziesz niósł betlejemskie światło pokoju do instytucji, do szpitali, do rodziny, do znajomych, gdziekolwiek będziesz go niósł, to pamiętaj o tym, że razem z tobą będzie obecny Chrystus, który będzie chciał dać Ci pokój, któremu zależy na tym, żebyś miał w sobie pokój, czyli błogosławieństwo, szczęście i to wszystko, co z tym związane.
Betlejemskie światło pokoju trafi m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, a także przedstawicieli innych instytucji. Z Polski płomień Zgroty Narodzenia Pańskiego trafi na Ukrainę, Białoruś i Litwę oraz na zachód, do Niemiec. Sztafeta betlejemskiego światła pokoju potrwa do 24 grudnia. W niedzielę ulicami polskich miast przeszły pokutne procesje różańcowe za życiem. Była to reakcja na propozycje liberalno-lewicowych polityków, m.in. dotyczące zalegalizowania tzw. aborcji do 12 tygodnia ciąży. Więcej na ten temat Agnieszka Wiśniewska.
Największa pokutna procesja różańcowa za życiem przeszła ulicami Warszawy. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża. Następnie uczestnicy przeszli krakowskim przedmieściem do sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. W procesji wziął udział m.in. jej współorganizator, prezes Centrum Życia i Rodziny. Paweł Ozdoba wskazał, że w obliczu propozycji ustawowych, które godzą w godność życia ludzkiego, modlitwa w intencji nienarodzonych jest szczególnie potrzebna.
Jasny, publiczny sygnał, że nie zgadzamy się z pomysłami nowej większości parlamentarnej, która chce wprowadzić aborcję do 12 tygodnia ciąży. Jako katolicy publicznie sprzeciwiamy się tego typu inicjatywom, tym propozycjom, a z drugiej strony oczywiście po prostu maszerujemy za życiem, pokazujemy, że prawo do życia to podstawowe i fundamentalne i niezbywalne prawo każdego człowieka. Mówimy o tym w formie takiej aktu publicznego, publicznej manifestacji, a z drugiej strony oczywiście po prostu się modlimy na różańcu. Chcemy, aby ta modlitwa także docierała i wywierała wpływ na naszą rzeczywistość w Polsce.
Uczestnicy procesji mówili, że publicznie modlą się w intencji obrony każdego życia.
Każde dziecko ma prawo do życia. Chwała Panu za to życie, za to wszystko, co dla nas robi.
Każdy ma prawo żyć. Pan Bóg nas tak stworzył, no to mamy tak żyć.
Ja jestem za życiem każdego dziecka od poczęcia do naturalnej śmierci. Zabijanie dzieci nienarodzonych, o których się nie mówi przy in vitro, no jest wielkim grzechem i tak jak człowieka nie wolno zabić żyjącego już na ziemi, to dlaczego można zabijać dzieci nienarodzone?
Organizatorami pokutnych procesji różańcowych były wspólnoty i organizacje katolickie, m.in. Wojownicy Maryi oraz Centrum Życia i Rodziny.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że premier Mateusz Morawiecki najpewniej nie uzyska wotum zaufania dla swojego rządu. W poniedziałek szef rządu ma wygłosić exposé i poprosić posłów o poparcie dla swojego gabinetu. Jeśli nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów, dojdzie do tak zwanego drugiego kroku, w którym to Sejm wybierze nowego premiera. Poseł Jan Ardanowski nie wierzy, że znajdzie się większość, która poprze rząd Mateusza Morawieckiego.
Nie znam nikogo z opozycji, kto mówi, żeby ten rząd poparł. Będzie na pewno ciekawe exposé Mateusza Morawieckiego, pokazujące wiele sensownych pomysłów i rozwiązań. Ja mogę z przykrością powiedzieć, powinniśmy to robić wcześniej, kiedy mieliśmy realną władzę, a nie dopiero pewne otrzeźwienie przychodzi. Ale to jest również taki dalekosiężny, tak sądzę, będzie program dla Prawa i Sprawiedliwości, co należałoby robić, jakie problemy rozwiązywać, jakie teraz dostrzegamy. Pewnie będzie sporo ciekawych propozycji. Natomiast realnie patrząc, w poniedziałek czy we wtorek będzie rząd Donalda Tuska, któremu trzeba bacznie patrzeć na ręce.
Premier Mateusz Morawiecki swoje exposé przedstawi Sejmowi w poniedziałek o godzinie 10. Głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu odbędzie się o 15. Jeśli gabinet ten nie uzyska wotum zaufania, inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy na szefa rządu jest Donald Tusk. Z harmonogramu Sejmu wynika, że posłowie przejdą do wyboru premiera w tak zwanym drugim kroku w poniedziałek o godzinie 16.30. Wtedy odbędzie się debata, a około godziny 19.00 głosowanie. Kancelaria prezydenta zapowiada, że jeśli to parlament wskaże kandydata na premiera, Andrzej Duda nie będzie zwlekał z powołaniem nowego rządu. Kilkadziesiąt nowych przystanków, powrót niektórych połączeń i nowe trasy. Od niedzieli obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Podróżni pojadą krócej, na przykład z Warszawy do Białegostoku. Wróciły pociągi na trasie Olsztyn-Braniewo. Pasażerowie po ponad 20 latach mogą korzystać z połączenia Chorzele-Szczytno. Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych przekazała, że od niedzieli można dojechać koleją do lotniska w podkatowickich Pyrzowicach.
To efekt zakończonej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA na odcinku Zawiercie Pyrzowice Lotnisko Tarnowskie Góry. Pociągi zatrzymają się na zmodernizowanych peronach na stacjach Zawiercie, Poręba, Siewierz, Tarnowskie Góry, a także zupełnie nowych przystankach, takich jak Mierzęcice, miasteczko Śląskie Centrum, czy zupełnie nowej stacji Pyrzowice Lotnisko.
Do użytku oddano nowe stacje, m.in. w Warszawie, powiedziała Magdalena Janus.
Oddany do użytku zostanie nowy jednokrawędziowy peron numer 5 na stacji Warszawa-Gdańska oraz perony na przebudowywanych stacjach i przystankach w kierunku Otwocka. To jest Warszawa-Wawer, Warszawa-Gocławek, Warszawa-Olszynka-Grochowska. Mieszkańcy stolicy skorzystają także z nowego przystanku Warszawa-Grochów.
Magdalena Janus zaznaczyła, że mimo remontu dworca Warszawa Zachodnia, nowy rozkład jazdy zakłada też zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na podmiejskiej linii średnicowej. 22 grudnia na trasę wrócą pociągi z Krakowa do Zakopanego. PKP Intercity podało, że codziennie będzie uruchamiało średnio 417 pociągów, o 27 więcej niż dotychczas. Składy pasażerskie będą częściej kursowały do i z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Wrocławia czy Rzeszowa. Zwiększy się też liczba połączeń międzynarodowych. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.